Jeszcze zanim przejdziemy do katechezy omawiającej dzisiejszą liturgię, tylko noc, chciałbym jeszcze ciągle nawiązać, bo ta tajemnica, widzę, was zainteresowała, o tym wstąpieniu Jezusa do otchłani. I dzisiaj chciałem ukryć przed wami, ale już by to wprowadzenie. Dzisiaj na Wigilię Paschalną będzie w miejsce tej ikony złożonego grobu wystawiona ikona zmartwychwstania Pana Jezusa. Taki jest właśnie zwyczaj w tradycji wschodniej, czyli ikony zmartwychwstania. W kościele łacińskim figurki Chrystusa Zmartwychwstałego. Ale figurka to nie jest to, co ikona. Ikona daje pewną teologię. I specjalnie zamówiłem ikonę zmartwychwstania Pana Jezusa na to zgromadzenie i potem, żeby w pustelni do Pięćdziesiątnicy była ona wystawiona, która daje nam teologię wydarzenia. A teologią wydarzenia to nie jest tego, że Chrystus powstał z martwych, tylko owoc, prawda? Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I ikona mówi już o owocach męki, śmierci i zmartwychwstania, a nie ukazuje fakt zmartwychwstania jak nasza figurka. Patrzcie, ta ikona Chrystusa Zmartwychwstałego nie ukazuje Chrystusa w chwili wychodzenia z grobu, lecz gdy On się w tym grobie zagłębia. Chrystus nie wychodzi z grobu jako ten, który uwolnił się od śmierci i umknął przed nią. Pan nie przezwyciężył śmierci dla siebie samego. Wielkość zmartwychwstania Chrystusa polega na tym, że wchodzi On do krainy księcia ciemności, który trzyma w niewoli Adama i Ewę oraz ich potomstwo. Istnieje przeświadczenie, że Bóg, który we wszystkich religiach kojarzy się z życiem, nie wchodzi do grobu, bo Bóg jest życiem. Dlatego książę ciemności, diabeł, jest alternatywnym bóstwem, będącym przeciwieństwem Boga. Tam, gdzie Bóg nie wchodzi, bo Bóg nie podlega śmierci, rozumiecie? Więc nie wchodzi do grobu. Więc Bogiem ciemności, Bogiem śmierci, Bogiem grobu jest demon. Alternatywny Bóg dla Boga życia i światłości. I teraz popatrzmy, do tego świata, gdzie tylko panował demon w krainie ciemności i śmierci, w tej krainie odległej od Boga, nigdy nie przeniknęło Boże światło. A ta ikona przedstawia Chrystusa, który wstępuje żywy do królestwa śmierci, niesie tam światłość Boża, ta cała kula, w której Jezus jest, i otwiera na oścież bramy otchłani. Mało tego, te bramy otchłani królestwa szatana Bóg zniszczył, połamał zamki, klucze. Tu jest ukazane. I teraz można właśnie śpiewać, gdzie jesteś, o śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo. Królestwo śmierci skończyło się, gdy przyjęło jedynego żyjącego. Wstąpiła światłość prawdziwa, słońce sprawiedliwości, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Chrystus przybywa w całym swoim blasku, z ręką wyciągniętą ku zmarłym, aby im obwieścić, że Bóg o nich nie zapomniał. Wstąpienie do otchłani jest objawieniem pamięci Bożej, która o nikim nie zapomina. Chrystus przenika groby, wyciąga w nim rękę do Adama i Ewy. Adam i Ewa. Ewa na ikonach ma zakryte zawsze dłonie, ze względu na to, że zerwała owoc zakazany. Chrystus wyciąga rękę do Adama i Ewy, za którymi podążają ku Niemu całe pokolenia, wychodząc z ziemi w dwóch wielkich szeregach. I tu mamy postacie z tego testamentu. Jest król Dawid, Salomon, jest Jan Chrzciciel, jest Eliasz,
mamy Noego, Noe z Arką, Mojżesz, Abel.
Ci ze Starego Testamentu. Chrystus spotyka Adama i Ewę, ich potomstwo. Ciekawe jest ujęcie dłoni. Chrystus Adama trzyma za rękę w miejscu, w którym mierzy się puls, znak życia. To jest jakiś szczegół. Chrystus tu trzyma Adama, gdzie wyczuwa się puls, znak życia. Tak zaczyna się powrót do Ojca. Więc ta ikona, właśnie ona nie tylko jest ikoną zmartwychwstania, ale stąpienie do otchłani, dlatego nawet już dzisiaj właśnie postanowiłem ją wam ukazać, żeby jeszcze wejść w tajemnicę dnia dzisiejszego. Wielka Sobota kończy się nieszporami. Dziś będą nieszpory. I będziemy oczekiwać na noc, przygotowywać się to miejsce do sprawowania tej najważniejszej liturgii Wigilii Paschalnej. Popatrzmy, 3 dni Paschy, ale gdzie w centrum jest noc zwana Wielką i od tej nocy Wielkiej nazwę przyjmuje całe święto, święto Wielkiej Nocy, Wielkanocne. Noc zaczyna się zawsze po zachodzie słońca i trwa, kończy się przed wschodem słońca. To jest noc. Dlaczego ludziom zabrakło tej świadomości, gdy zaczęto uświadamiać, nazywać Wielką Nocą poranek albo dzień niedzielny? Nie wiem. Co mi to zrozumieć? Dla mnie noc jest nocą, nie? Ale my tak chcemy się poprawić. Tak jak w naszej świadomości, popatrzmy, boimy się nazywać, czy nam trudno przyjąć, że Bóg jest tak miłosierny, że Łotra zbawia, nie? To musimy dać mu przydomek Dobry Łot. No bo jak Łotra można zbawiać? I to jeszcze dzisiaj, nie? Bez żadnej kary i czystca. Tylko dzisiaj zbawić, nie? To musimy dać Dobry. To już nasza, patrzcie, mentalność, nasze jakieś takie poczucie pobożności, sprawiedliwości, ile tutaj ziemia. A prawosławni mówią Dobry Łot, Mudry Łotr. Właśnie on był mądry. Łot jest Łotrem, ale był mądrym, bo umiał wykorzystać ostatnie sekundy swego życia. Umiał to wykorzystać. Wykorzystać swój krzyż, łącząc z krzyżem Chrystusa. Był mądry Łotr. Tradycja podaje imię tego Łotra, że to Dyzma. Wigilia Paschalna jest matką wszystkich świąt i uroczystości. Wszystkie święta uroczystości właśnie rodzą się z Wigilii Paschalnej. Mówiłem wam, że pierwotny Kościół nie miał innych świąt, a wtedy, gdy Kościół ustanowił święto Epifanii, Objawienia, no umownie możemy nazwać Narodzenia Pańskiego, bo to potem tam nastąpiło rozejście. I pustelnicy, często to byli ludzie. Pustelnie z Michałem co roku opuszczałem też na święto Paschy. I gdy ustanowiono święto Narodzenia Pańskiego, biskup wysłał zaproszenie do pustelnika, który mieszka na jego terenie, na Eucharystię w noc Narodzenia Pańskiego. A ten pustelnik, oburzony na innowacje w kościele, mówił, on tylko raz do roku opuszcza pustelnię na Paschę. Ale wszyscy byli zdziwieni, że on przyszedł na Eucharystię nocy Narodzenia Pańskiego. I pytają się go, no przecież mówiłeś, że raz do roku tylko opuszczasz na Paschę swoją pustelnię. A on mówi, bo dzisiaj jest Pascha. Wszyscy myśleli, że dostał tej samotności do głowy, prawda? A on widzi ich zdziwienie, mówi, a gdzie Chrystus się rodzi? Odpowiadają mu, w grocie skalnej. A gdzie był złożony? W kamiennym żłobie. A w co był spowity? W całuny. I właśnie Noc Narodzenia Pańskiego już jest zapowiedzią Paschy. W naszym podejściu sentymentalnym, gdzie widzimy wołka, osiołka, aniołka, gwiazdeczki, tego nie widać. Ale znowu w ikonach Narodzenia Pańskiego od razu to widać. W ikonach nie ma stajenki ze strzechą, ale jest właśnie ciemna grota skalna. Ciemna grota skalna, która zapowiada grób pański, jego śmierć. Jezus nie leży w drewnianych jasełeczkach, wymoszonych siankiem, tylko w takim żłobie kamiennym, jak sarkofag. I nie jest delikatne pieluszki spowity, tylko spowity tak jak Chrystusowe ciało po śmierci, w całun. I już właśnie takie spojrzenie daje nam teologię, po prostu się rodzi. Bo ludzie często myślą, oddzielają narodzenie od Paschy, bo ta Pascha choćby zaciemniała sentymentalne przeżywanie narodzenia Pana Jezusa, prawda? I my myślimy, często ludzie myślą, że się narodził i by żył, gdyby nic się straszni ludzie go nie ukrzyżowali, nie? Chrystus się rodzi, żeby umrzeć. Rodzi się w stajni, w grocie, która była schronieniem dla owiec. A Jezus się rodzi jako kto? Jako baranek. A baranek jest przeznaczony na rzeź. Już samo miejsce narodzenie daje perspektywę Paschy. I jest w tej homilii paschalnej Miltona Sardes ten motyw Maryi, ślicznej owieczki, która rodzi baranka, czyli dla ofiary go rodzi. Dla ofiary. I dlatego też jest taki zwyczaj w niektórych kościołach, że w noc Narodzenia Pańskiego, po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, diakon uroczyście śpiewa termin Paschy, żeby nie utracić tej perspektywy. Dlaczego Jezus się rodzi? To tak mówię, bo chcę wam zacytować, spłacam dług wdzięczności księdzu Grzegorzowi, u którego w Guzowie z niektórymi uczyłem się trybu paschalnego przeżywania, od niego przyjąłem. I gdy były wydawane te katechezy paschalne, prosiłem go o krótkie świadectwo. I on dał takie świadectwo. Tryduum paschalnego czekam jak zbawienia. Już Adwent jest dla mnie wchodzeniem w tryduum paschalne. Noc Narodzenia Pańskiego jest już przysmakiem Wielkiej Nocy. Gdyby nie przeżycie i doświadczenie tryduum paschalnego, nie miałbym siły być księdzem. Gdyby nie było żadnych świąt i obchodów liturgicznych, a tylko święte tryduum paschalne, wystarczyłoby mi.